Jak to od lat opowiada jeden z moich ulubionych prawicowych, konserwatywnych gawędziarzy, pan Stanisław Michalkiewicz, państwa na świecie dzielą się na tylko dwie kategorie. Nie te prawackie, lewackie, demokratyczne i trzymane za pysk ręką i jakiegoś satrapy, ale na państwa poważne i państwa pozostałe. Na temat sytuacji Polski i tego, jak bardzo jesteśmy głęboko w tej grupie pozostałych oraz jak bardzo głęboko jesteśmy w czarnej D, mówimy co chwila, ale dziś porozmawiajmy o tym, jak tematami, które same nakręcają, zajmują się właśnie państwa poważne. Po ostatnich spotkaniach dotyczących niemieckich wiatraków, ich opłacalności, tego, co robią z niemieckim systemem energetycznym, zapraszam Was znów na wycieczkę do Niemiec, bo znów mamy bardzo ciekawe informacje z tamtego rynku energetycznego, rynku, z którego możemy się uczyć i przekładać pewne rzeczy na nasze oczekiwania co do polskich polityków. Sprawa ciekawa, sprawa ważna dla naszych portfeli, więc zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach nagrywanych z samochodu gdzieś pod Prudnikiem na południu Polski, przy samej czeskiej granicy. Droga boczna, zatoczka dość szeroka, dość głęboka, więc myślę, że będzie tu bezpiecznie, cicho i spokojnie, a to jedyna okazja, żeby dzisiaj coś dla Was nagrać. Będziemy rozmawiali znowu o tematach energetyki, przede wszystkim o tym różnicach w podejściu energetyków niemieckich i energetyków polskich, albo inaczej, tych ludzi, którzy w Polsce wykonują polecenia energetyków europejskich, w tym niestety niemieckich. Różnica w podejściu do kwestii związanej z likwidacją czy wyłączaniem z systemu sieciowego niemieckiego tamtejszych elektrowni węglowych. Niemcy podjęli swoją decyzję dotyczącą tego wejścia w temat Zielonego Ładu bardzo dawno temu. Podjęli ją jeszcze za czasów Schrödera, jeszcze za czasów, kiedy pani Merkel była dopiero aspirującą do najwyższych stanowisk ważną panią polityk, ale podjęli ją w momencie, w którym mieli pełne bezpieczeństwo energetyczne zapewniane przez ruską rurę leżącą na dnie Bałtyku, to co nazywa się nie Baltic Pipe w naszym przypadku, tylko w ich przypadku Nord Stream. Mieli to bezpieczeństwo zapewnione w taki sposób, że rura ta omijała Polskę i pozwalała handlować gazem, handlować ropą bezpośrednio z ruskimi i między Moskwą i Berlinem bez żadnych pośredników. Ta rura oczywiście miała być za chwilę wzbogacona o rurę numer 2, czyli Nord Stream 2, który miał powiększyć możliwości przesyłowe, który miał sprawić, że Niemcy staną się dla całej Europy, nie tylko dla Unii, ale dla całej Europy, takim miejscem kluczowym, miejscem rozdziału tego ruskiego gazu, hubem energetycznym, który pozwalałby zająć im pozycję absolutnie dominującą, jeśli chodzi o europejski rynek energetyczny, przynajmniej energetyczny, był budowany na tych właśnie ruskich kopalinach, no bo przecież pozycji francuskiego atomu żadna rura na dnie Bałtyku nie byłaby w stanie zagrozić. Niemcy oczywiście mieli swój szatański długoterminowy plan, podczas tego, gdy sami zaczęli likwidować swoje elektrownie atomowe po roku 2011, kiedy mieliśmy katastrofę w Fukushimie, Niemcy mieli bardzo otwarty komunikat, że najpierw zlikwidują atom u siebie, później staną się tym hubem energetycznym, zaczną mocno, mocno rozdawać karty w Europie, jeśli chodzi o zależność różnych krajów od ich rury z ruskim gazem, no i wtedy wykorzystując sojusze, wykorzystując w dużym stopniu szantaż wywierany na te mniejsze, słabsze kraje unijne, będą starali się wpłynąć na Francję, aby ta wygaszała swoje najstarsze bloki atomowe z lat 60., aby wygaszała tą technologię, która jest uznawana powszechnie za niebezpieczną, technologię, którą łatwo jest przestraszyć zwykłego oglądacza telewizorka, i w to miejsce Francja również powinna stać się klientem jedynego hegemona energetycznego w Europie, czyli samych Niemiec. Oczywiście, żeby ten plan można było zrealizować, Niemcy posunęli się do kilku różnych ruchów, wykonując działania równoległe. Z jednej strony skasowali swój atom, z drugiej strony zaczęli bardzo mocno redukować swoje własne moce węglowe. I to mówimy tutaj zarówno o mocach węglowych związanych z węglem brunatnym, jak i kamiennym. Węgiel brunatny to głównie tereny Niemiec wschodnich, nasze, jakby okolice naszej granicy. Węgiel kamienny to inne tereny na terenie, właśnie tereny na terenie, to inne rejony na terenie Niemiec zachodnich, południe Niemiec, ale także zagłębie rury i wszystko, co dzieje się stamtąd do kopalni belgijskich w Charleroi, do wszelkiego rodzaju instalacji węglowych, które zostały w tamtych terenach zbudowane na lokalnych złożach. Pomysł na to, żeby wyłączać te elektrownie węglowe, jest realizowany cały czas i to pokazuje, że Niemcy niezależnie od tego, co stało się z Nord Streamem, nadal wykonują pewną pracę. Natomiast nastąpiła jedna rzecz bardzo istotna, mianowicie Niemcy wyprzedzają realizację tego planu ucieczki od węgla, a zarazem nie dokonując żadnych zbrodni na infrastrukturze technicznej, nie dokonując niczego, co byłoby nieodwracalne. Zacznijmy od tego, co było pierwotnym planem. On zakładał, że najpóźniej do roku 2038 w Niemczech zamknięte zostaną wszystkie źródła energii, które wiążą się z węglem i kamiennym, i brunatnym, że Niemcy jako kraj odejdą całkowicie od tej dziedziny, od tego typu generowania właśnie samej energii z węgla. Rok 2038 był zakładanym takim bardzo ambitnym planem, który pomógłby Niemcom przejść całkowicie do stanu tego net zero, czyli do tego, że posługiwać się będą wyłącznie tak zwanym zielonym paliwem napędzającym cały niemiecki przemysł, jak i całą niemiecką gospodarkę. Wszystkie sprawy energetyczne, grzanie wody dla użytkowników fizycznych, tych prywatnych i dla przemysłu, kwestie związane z generowaniem energetyki, czy tam energii, kwestie związane z wszystkimi potrzebami również przemysłu chemicznego, przemysłu hutniczego i wielu innych dziedzin. To wszystko w miejsce węgla miało z biegiem czasu, dzięki tym ruskim rurom, wprowadzać tak zwany zielony wodór, czyli wodór generowany w Rosji, tam gdzie on nie psuje wyników Unii Europejskiej ani samych Niemiec, transportowany później po dnie Bałtyku i tu na miejscu w Niemczech używany jako to paliwo zielone, to paliwo święte, ekologiczne. Słuchajcie, teraz mnie ręce zabolą od tych cudzysłowów, bo większość tych terminów to jeden wielki propagandowy bullshit. To, że chcieli do 2038 roku pozbyć się wszystkich elektrowni węglowych, to jest coś, co zaczęli robić bardzo sprawnie, do tego stopnia sprawnie, że w tej chwili mamy rok 25 wrzesień, mamy drugi z kolei termin takich aukcji, które wykonywał BNetz AG, czyli ten operator całego systemu energetycznego w Niemczech. Drugi rok z rzędu mamy we wrześniu aukcję, na której firmy mogły składać swoje propozycje dotyczące odłączania poszczególnych energii od sieci. Ale okazało się, że drugi rok z rzędu ta aukcja kończy się niczym. To znaczy nie ma potrzeby płacenia firmom za to, żeby kasowały swoje elektrownie węglowe, bo no właśnie, bo ze względu na dopłaty te firmy już zdążyły zrealizować plany zamykania elektrowni węglowych na 2 albo nawet na 3 lata do przodu. Jak to zwykle wyglądało? Zwykle wyglądało to tak, że właśnie niemiecki urząd, który zarządza całą siecią energetyczną, określał informacje z wyprzedzeniem, ile bloków węglowych, o jakiej mocy maksymalnej czy o jakiej mocy roboczej ma zostać w danym roku odłączone od sieci. I tu przepis był stworzony bardzo sprytnie, bo zakładał, że wszystkie odłączenia, które będą miały miejsce do końca roku 2023, będą wynagradzane z budżetu państwa w sposób, który po prostu jest pewnego rodzaju odszkodowaniem za to, że firma energetyczna traci możliwość produkowania prądu z tych bloków węglowych i musi sobie utrzymywać swoich klientów energią pozyskiwaną w inny sposób, z innego typu surowca. To wszystko było zaplanowane tak, aby wyłączać właśnie te bloki i decyzje podejmować z wyprzedzeniem przynajmniej rocznym, dwuletnim. I jak popatrzymy sobie na przykłady ostatnich elektrowni, które zostały od systemu odłączone, to wszystko ładnie się skleja. Jak popatrzymy na te ostatnie trzy przykłady, to mamy przede wszystkim wyłączenie dużej elektrowni pod Essen, to elektrownia Scholven-B. Ona moc standardową ma 345 MW. Na mocy tego właśnie umowy o odłączeniu, realizacji tego planu odchodzenia od węgla, tą elektrownię wyłączono w roku 2022, bo okazało się, że to bardziej opłacalne niż czekanie do roku 2024, gdzie i tak trzeba byłoby ją odłączyć, ale państwo nie dorzuciłoby do tego kasy. Redukcja mocy założona przez ten właśnie plan dla tej jednej elektrowni Scholven-B, tej elektrowni pod Essen, to było 207 MW. Część jeszcze mocy zostaje, bo ona jest generowana przez systemy gazowe czy przez systemy bazujące na biomasach, natomiast te 207 MW decyzją z roku 2022 zostało odłączone i w roku 2024 nie było już potrzeby, aby realizować to zgodnie z planem. Podobnie było w kwestii elektrowni w Wolfsburgu, tam mamy elektrownię HKW West. Ona jest podobna, jeśli chodzi o skalę, bo mamy standardową moc elektrowni 277 MW, z tych 277 odłączone zostało 226. Mamy więc sytuację, że znowu coś zaplanowanego na rok 2025, kiedy firma energetyczna musiałaby to wszystko wykonać za pieniądze własne, tutaj skorzystano z okazji, wykonano tą całą robotę przed końcem roku 2023, korzystając po prostu z dopłat do tego, żeby te moce zredukować. I przykład ostatni, elektrownia HLB-7 w Heilbronn, o miejscówka na południu Niemiec, dla tych, którzy znają historię motoryzacji, miejscowość dość istotna. Tu elektrownia dużo, dużo większa, bo o mocy pełnej 777 MW, czyli ponad dwa razy większa niż te, o których mówiliśmy przed chwilą. Tu redukcja nastąpiła o zaledwie 262 MW, więc część tej mocy produkcyjnej zaledwie została wyłączona, reszta normalnie funkcjonuje. I mamy podobną sytuację. Znowu, państwo niemieckie dołożyło do tego dotację, zakład energetyczny przed czasem tą elektrownię odłączył. Mamy więc sytuację, w której tak naprawdę z wykorzystaniem pieniędzy publicznych zostały wyłączone moce węglowe. Niemcy mają się czym pochwalić, mają co pokazać jako ten czempion, jako ci liderzy odchodzenia od gospodarki węglowej. Mogą cały czas grać na swojej trąbeczce, grać na swoim bębenku, pokazywać, jak są bardzo do przodu, jak bardzo są wzorem, jak bardzo są liderem, jak bardzo prowadzą ten cały proces dekarbonizacji, jak bardzo przewodzą w systemie związanym z przechodzeniem ze źródeł energii tych kopalnych na energię ze źródeł tak zwanych odnawialnych. Dlaczego wam to mówię? Dlaczego o tym w ogóle wspominam? Przecież temat jakiejś elektrowni pod Wolfsburgiem, pod Heilbronn czy pod Essen dla nas, dla Polaków jest zupełnie nieistotny, no chyba, że tam mieszkają wasi przyjaciele, znajomi czy członkowie rodziny. Ja wam to pokazuję, żeby pokazać nie te ilości, z których Niemcy schodzą, nie ten cały proces bardzo cwanego, ale też, no nie czarujmy się, bardzo mocno, sensownie zaplanowanego sposobu odejścia od źródeł, w których Niemcy mają konkurencję, do źródeł, w których Niemcy mogliby być absolutnym, całkowitym, no można powiedzieć jasno, monopolistą rynku. Ten plan odejścia do źródeł, na którymi kontrolę mają tylko ludzie z Berlina, głównie do tego właśnie ruskiego gazu, ruskiej ropy, to jest coś, co realizowane jest z zegarmistrzowską precyzją. Tak, jak zachowują się państwa poważne. Oczywiście w tym szatańskim planie, który zakładał, że do tego 2038 roku Niemcy nawet bez atomu, bez węgla brunatnego, bez węgla kamiennego będą tym monopolistą, będą tym numerem jeden, jeśli chodzi o dystrybucję energii, bo będą mieli ruską rurę z gazem. Cel ten został zaburzony, no bo wiemy już z informacji wywiadowczych, że Ukraińcy przy wsparciu prawdopodobnie różnego rodzaju służb tajnych dokonali aktu sabotażu, wysadzając rurociąg Nord Stream. Mamy więc sytuację, która zmieniła to położenie Niemiec względem swoich własnych planów, bo mamy dzisiaj akcję, w której nie ma już w Niemczech dojścia do gazu pochodzącego z Rosji, który byłby transportowany rurociągiem, a więc w sposób najszybszy i najbardziej niezawodny. To, co pozostaje Niemcom dzisiaj, to oczywiście realizowanie dalej tego samego planu, bo są państwem poważnym, ale realizowanie go trochę innymi metodami. I tych metod mamy dwie. Po pierwsze, Niemcy, nie mówiąc o tym nikomu, nie chwaląc się tym procesem, cały czas importują ruski gaz, cały czas importują ruską ropę, posługując się w tym celu statkami. Statkami, które przepływają albo z Indii, albo wypływają z Turcji, czy w najróżniejszy sposób, zmieniając po drodze właściciela, zmieniając po drodze punkt pochodzenia, trafiają do Europy, głównie do portu we Francji, na północy Francji mamy port, który obsługuje te wszystkie statki gazowe i statki z ropą, stamtąd rurociągami i częściowo pociągami ten towar jest transportowany do Niemiec, gdzie zasila niemiecki przemysł, gdzie zasila niemieckie domy. Oprócz tego Niemcy cały czas są wpięci oczywiście w sieć energetyczną, tą paneuropejską, tą, która rozciąga się przez cały kontynent. Mamy więc efekt taki, że kiedy Niemcom brakuje prądu, kiedy nie mają możliwości wyprodukowania go własnym sumptem, bo brakuje gazu albo jego cena jest zbyt wysoka, brakuje ropy albo nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych mocy, Niemcy cały czas posługują się zakupami energii od sąsiadów. Najwięcej kupują jej w Danii, gdzie mamy energię wiatrową, trochę kupują z Norwegii, korzystając z przyłączy, korzystając z sieci, które miały oryginalnie pomagać nam tutaj w Polsce. Oczywiście bardzo dużo kupują od Francuzów tej energii atomowej, którą Francuzi produkują na swoje potrzeby i jeszcze z naddatkiem. A na końcu, jeśli tego wszystkiego jest za mało, podejmują decyzję o tym, żeby po prostu robić interwencyjne, krótkoterminowe zakupy niewielkich ilości energii od wszystkich państw ościennych, od tych, które potrafią im tę energię dostarczyć. Co jednak jest bardzo ważne w tym wszystkim i do czego zmierzam, to jest sposób, w jaki Niemcy likwidują te źródła węglowe. Jakbyśmy popatrzyli na słownik języka polskiego i zaczęli się tak na poważnie zastanawiać nad znaczeniami pewnych słów, to musielibyśmy kwestionować cały ten program Energiewende, a przede wszystkim całą tą część związaną z likwidacją przemysłu węglowego. Bo zobaczcie, Niemcy byli już tak zdecydowani na to, że rura Nord Streamu zapewnia im ten monopol na dysponowanie energią dla całej Europy, że podjęli decyzję o stopniowym wygaszaniu elektrowni węglowych i jakby decyzję o tym, żeby przestać korzystać z kopalni odkrywkowych, które mają zwykle w okolicach tych elektrowni. To znaczy inaczej, najpierw jest węgiel, potem jest kopalnia i obok tego buduje się elektrownia. Taka jest kolejność, no bo to jedyny logiczny ciąg. Tymczasem co się dzieje? Dzieje się tyle, że w momencie, kiedy wysadzono rurę Nord Streamu, na Niemcy padł blady strach, bo okazało się, że same źródła OZE nie są w stanie zapewnić energii w wystarczającej ilości, nie są w stanie zapewnić energii w momencie, kiedy mamy flautę, czyli brak wiatru, albo najgorszy koszmar OZE, czyli tak zwaną dunkelflautę, sytuację, w której nie wieje, a do tego jest pochmurno, więc nie mamy zarówno energii ze źródeł słonecznych, jak i ze energii ze źródeł wiatrowych. To, co się wydarzyło w momencie, kiedy ta rura Nord Streamu została wysadzona, to jest natychmiastowy, cichutki odwrót od tego, co było robione wcześniej. Jeśli chcecie dowodów, to myślę, że najpiękniejszym, najbardziej takim wyrazistym, mięsistym jest elektrownia Erzweiler. To jest elektrownia w okolicach Kolonii, w okolicach Aachen, miejsce, które bardzo dobrze znam, bo jeździłem obok niego wielokrotnie, będąc w Aachen przez wiele lat. Mamy tą sytuację dość ciekawą, bo jest to miejsce, które zostało potraktowane jako projekt, który jest na ukończeniu, to znaczy będzie wykańczany, o może tak, a nie ukańczany. Będzie to projekt, który będzie podlegał stopniowemu zredukowaniu, zmniejszaniu jego wielkości, zamykaniu. Miała najpierw ulec kopalnia, później miała, czyli najpierw elektrownia, później kopalnia. Te wszystkie plany były bardzo mocno rozpędzone i dość mocno przygotowane do realizacji. To miejsce miały zająć wiatraki. Te wiatraki zostały zbudowane zarówno na terenach Haut, czyli tych terenach, na które urobek, ten zdjęta ziemia z pokładu węgla jest wyrzucana przez koparki nadziemne, ale te wiatraki powstały również na terenach, które należą do kopalni, które miały w przyszłości być eksploatowane, bo pod nimi leżą złoża węgla. Tymczasem nie były wykorzystywane, bo po prostu nie było takiej potrzeby. One były dla kopalni rezerwą. Kiedy okazało się, że rura Nord Streamu została wysadzona, Niemcy natychmiast poszli po rozum do głowy i stwierdzili, dobra, przestańmy udawać, że to, co opowiadamy na poziomie propagandowym, jest wystarczającym zabezpieczeniem energetycznym. Dokonano sytuacji, o której naprawdę nikt praktycznie na świecie nie mówi, to znaczy dokonano sytuacji, w której kasowane są wiatraki po to, aby zrobić miejsce dla koparek, aby znowu eksploatować jako kopalnia odkrywkowa te złoża węgla, które pod postawionymi dosłownie parę lat temu wiatrakami się znajdowały. I to samo dzieje się z tymi elektrowniami węglowymi. Kiedy mówię wam o tym, że elektrownia jedna, druga, trzecia w Essen, w Heilbronn pod Wolfsburgiem zredukowała swoją moc o 207, 220 czy 262 megawaty, to nie znaczy, że wysadzono w powietrze albo rozebrano bloki energetyczne, które mogą te 200, 220, 262 MW wyprodukować. O nie. Niemiecka Bundesnetzagentur, czyli ta instytucja, która zajmuje się zarządzaniem sieci energetycznej, przed każdym wyłączeniem, każdego pojedynczego bloku, każdego elementu tego systemu, prowadzi bardzo głęboką analizę tego, jak to wyłączenie, pozbawienie sieci jednego z elementów, który może dostarczać do niego energię na skinienie, na pstryknięcie w bardzo krótkim, jak na realia energetyczne czasie, tą decyzję podejmuje bardzo sensownie, bardzo głęboko analizując rzeczywistość taką, jaką ona jest, naprawdę, a nie taką, jaką nam się maluje słowami ekologów, słowami tych gości, których ja nazywam arbuzami, bo z zewnątrz są cali zieloni, a w środku są czerwoni od haseł niemalże komunistycznych, haseł niemalże bolszewickich. Niemcy analizują każdą z tych elektrowni, zastanawiają się, które elementy są już stare, zużyte i one faktycznie idą do rozbiórki. Natomiast wszystko, co jest w dobrym stanie technicznym, co na mocy przeglądów takich związanych z resursem urządzeń wydaje się zdrowe, wydaje się sprawne, wydaje się gotowe do utrzymania, wydaje się wystarczająco sprawne, aby funkcjonować w przyszłości, każdy element takiej infrastruktury po analizie Bundesnetzagentur jest nie kasowany, usuwany, niszczony, tylko jest odkładany do tak zwanej głębokiej rezerwy. Co to oznacza? Ano oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że kiedy wróci na przykład do Niemiec w tym roku, czy w przyszłym, czy w którymkolwiek innym, zjawisko Dunkelflaute, czyli tego połączenia zachmurzenia, które kasuje elektrownie słoneczne, i braku wiatru, które kasuje elektrownie wiatrowe, to taką elektrownię odłożoną w stan tej głębokiej rezerwy można będzie w krótkim czasie uruchomić, dostarczyć do niej paliwo i po prostu zacząć korzystać z jej możliwości, nie tylko związanych z dostarczeniem odpowiedniej ilości prądu do odbiorców, ale również możliwości związanych z tym, żeby stabilizować sieć, stabilizować te skoki dostaw energii pochodzących właśnie z tych źródeł OZE, które nie są źródłami regulowanymi, które nie są źródłami stabilnymi. Tak zachowują się państwa poważne. Państwa pozostałe, takie jak Polska, szczególnie Polska, gdzie urzędnicy, ja nie wiem dlaczego, ale wręcz jak patrzę na ich działania, nie słowa, tylko działania, to widzę, że oni tak bardzo chcą być przydatni, tak bardzo chcą być tymi ulubionymi sukinsynami ludzi z Brukseli, ludzi z Berlina, ludzi z Waszyngtonu, czy z jakiejkolwiek innej stolicy, z Jerozolimą włącznie, to ci ludzie, którzy działają w Polsce na systemie energetycznym, na systemie przemysłowym, na infrastrukturze, bardzo często, jak to się mówi popularnie, są bardziej papiescy od papieża. Czyli robią rzeczy dużo mocniej, dużo bardziej nieodwracalnie, najczęściej niszcząc w nie bezpowrotnie infrastrukturę, którą mogłaby służyć Polsce, tylko dlatego, że ktoś w Brukseli czy w Berlinie wymyślił sobie taką politykę i tą politykę realizuje. Niemcy są państwem poważnym. Niemcy realizują politykę, którą sami wymyślili, tak naprawdę nie oni, ale lobbyści i politycy, którzy Niemcami rządzą, ale realizują tą politykę wiedząc, że rzeczywistość na świecie potrafi być mocno zmienna, że wystarczy zmiana amerykańskiego prezydenta i nagle mamy zwrot kierunku. I od totalnego globalizmu i zielonej energii wystarczy zmiana z Bidena na Trumpa i w drugą stronę idzie kółko, w drugą stronę zaczyna się kręcić cały świat. Amerykanie nie budują więcej wiatraków, stare instalacje wiatrakowe, które miały problemy, każą likwidować do spodu, wymówiły porozumienia, wymówiły umowy, wymówiły najróżniejsze strategie, w których czynnie brały udział za poprzedniej prezydentury i dzisiaj Amerykanie próbują odbudować swoją pozycję kraju całkowicie niezależnego od kogokolwiek pod względem energetycznym. Amerykanie próbują skrócić czy zmniejszyć listę państw, od których są zależni, tak bardzo jak to jest możliwe. Niemcy robią dokładnie to samo, choć innymi metodami. U nas każą likwidować, wyrzynać, wycinać i tak dalej. I raz jeszcze powiem, ja nie jestem przekonany, czy ktoś przyjechał i kazał urzędnikowi, który likwidował właśnie polskie kopalnie, kazał robić to tak brutalnie, kazał robić to tak do spodu, w sposób nieodwracalny. Czy to była inicjatywa tych najgorszych z Volksdeutsch? Urzędników, którzy tak bardzo chcą się przymilić tym nowym panom, że robią rzeczy, które są szkodliwe i nieodwracalnie niszczą możliwości polskiej niezależności, polskiej suwerenności energetycznej czy polskiej suwerenności politycznej również. Widzimy takie zachowania w tej chwili przy umowie Mercosur, widzimy takie zachowania przy wprowadzaniu najróżniejszych idiotycznych polityk europejskich, tych pomysłów eurobiurokratów. Bardzo często to zachowanie sprzedawczyka, to zachowanie Volksdeutscha, to zachowanie człowieka, który sprzedał swoją narodowość po to, żeby być jakimś tam Europejczykiem trzeciej kategorii, to są rzeczy, które widzimy bardzo, bardzo często. Jak popatrzycie na Niemcy, tu nie ma wątpliwości, że Niemcy wszystko, co robią dookoła siebie, robią we własnym interesie, a dopiero później zastanawiają się nad interesem tworów, których oni sami są częścią i to częścią zarządzającą, takich na przykład tworów jak Unia Europejska, takich tworów jak różnego rodzaju inne sojusze na poziomie Bałkanów, na poziomie innych krajów. Takich polityków, polityków, którzy potrafią zatrzymać się w pół drogi, pokazując, że coś robią, robiąc coś połowicznie albo wcale, chciałbym mieć w Polsce. Chciałbym mieć polityków, którzy właśnie jako państwo poważne, mimo tego, że podjęli decyzję o realizowaniu jakiegoś pomysłu, to jeśli zmieniają się okoliczności i ten pomysł z przydatnego, pożytecznego staje się niebezpieczny, staje się kosztowny, mają dość ikry, mają dość cojones, żeby usiąść, rozłożyć karty na stole i zacząć dyskutować konstruktywnie. Panie i panowie, ta polityka nie działa. Porzućmy ją. Panie i panowie, ta narzucona ustawa, ten narzucony pomysł jest korzystny po tamtej stronie, dla nas jest kosztem. Usiądźmy, ponegocjujmy miejsce, w którym możemy być przynajmniej na podobnym poziomie zysków, a nie tylko płacić za straty. Polaków, jeśli chodzi o politykę na tych najwyższych szczeblach już realizowaną przez urzędników, przez polityków, ja Polaków w takich rolach nie widzę, a jeśli już, to widzę ich jakby walczących czy negocjujących nie w imieniu naszym, a w imieniu na przykład Ukrainy, czy w imieniu na przykład Unii Europejskiej. To są rzeczy, które są straszne, to są rzeczy, które sprawiają, że mi po prostu serce krwawi, bo staram się coś tam dla nas robić, coś robić dla naszego kraju, kraju, w którym mieszkam, w którym chcę mieszkać dalej, w którym chcę do końca umożliwić start w dorosłe życie moim dzieciom. Ludzie, którzy są nad nami, ludzie na poziomie instytucji, urzędów, czy wreszcie ludzie na poziomie tej wielkiej krajowej polityki, najczęściej są tego genu, są tego oczekiwania pozbawieni. Oni będą robić rzeczy, które mają usatysfakcjonować, które mają uszczęśliwić naszych najeźdźców, naszych kolonizatorów, a nie rzeczy, które, tak jak Niemcy, można robić, żeby zrealizować jakiś punkt, ale nie zamykać sobie drogi do tego, że przy zmianie układu, przy zmianie polityki, przy zmianie rzeczywistości dookoła nas, móc nadal korzystać z czegoś, co budowane było przez całe dziesięciolecia za miliardy dolarów, czegoś, czego nie trzeba wcale kasować, czego nie trzeba wcale usuwać. I tak to się niestety, moi drodzy, toczy. Urzędnicy w Brukseli to jest osobny gatunek, to są ludzie, którzy w większości wyrzekli się swojego przynależności państwowej, tak samo jak Polacy mają w Brukseli Brukselczyków, ludzi, którzy nie chcą być Polakami, tak samo w tej Brukseli Niemcy mają ludzi, którzy są Brukselczykami, bo nie chcą być już Niemcami. I to nie dlatego, że na rękach narodu niemieckiego jest pamięć tej zagłady lat II wojny światowej, tylko po prostu dlatego, że tak samo jak ci u nas, ci ludzie nigdy nie cenili sobie swojego obywatelstwa, nigdy nie cenili sobie swojej narodowości, przynależności do jakiegoś społeczeństwa, do jakiejś społeczności. Tak samo mają tych Brukselczyków w swoich szeregach przedstawiciele wszystkich chyba partii i wszystkich krajów, jeśli chodzi o Unię Europejską. W szeregach tych ludzi, w szeregach tych organizacji zawsze znajdą się czasami debile, a czasami po prostu sprzedawczyki, ludzie, którzy za karierę, za koryto, za możliwość wyjścia z polityki lokalnej, krajowej, gdzie bardzo często są umoczeni, gdzie mają zarzuty prokuratorskie i tylko immunitet sejmowy czy tam immunitet parlamentarny ich chroni, to tylko dlatego mogą tam żyć. Ludzie tego typu, ludzie, którzy potrzebują Unii, żeby mieć miejsce pracy, bardzo dobry dochód i immunitet przed przepisami lokalnych krajów, to są ludzie, którzy w Europie i nie tylko na całym Zachodzie są największą zakałą systemu. Zacznijmy tych ludzi wyrzucać z Sejmu, wyrzucać z Senatu, wyrzucać ze naszych samorządów i wyrzucać z Europarlamentu, po prostu nie głosując na nich i dzieląc się naszymi znajomymi wiadomościami na ich temat, tego jak bardzo parszywe czasami mają na koncie występki. Wyrzućmy ich z tej polityki. Wyrzućmy ich, bo czasu jest coraz mniej, aby Polska stała się, tak jak Niemcy, państwem poważnym. Państwem, które działa we własnym interesie, które nie boi się prowadzić polityki transakcyjnej albo wprost stawiać pod ścianą, stawiać w pozycji naprawdę proszącej narodów, słabszych narodów, które powinny być nam, jeśli nie podległe, to przynajmniej uznawać naszą wyższość, jeśli chodzi o pozycję w kolejności dziobania, aby nie dopuszczać do takiego całkowitego oddania kontroli Ukraińcom, oddania kontroli Niemcom, czy jak to było za czasów PiS-u, najpierw Amerykanom, a po przejęciu władzy w Polsce przez Morawieckiego, bo ja cały czas powtarzam to samo, myślę, że Morawiecki został narzucony PiS-owi, po przejęciu władzy przez Morawieckiego oddanie władzy w Polsce globalistom, w tym globalistom z Brukseli, globalistom w Berlinie. Czasami jak patrzę na tą naszą politykę, jak patrzę na takie właśnie sprawy, sprawy związane z tym, żeby coś zniszczyć, a nie tylko zamknąć, żeby coś bezpowrotnie zostało zaprzepaszczone, a nie tylko przechowane na przyszłość, jak patrzę na takie rzeczy, to zastanawiam się, ilu spośród tych wszystkich ludzi jest takiej prawdziwej agentury, ludzi, którzy dostają stanowiska, pieniądze, progres w ich karierach i tak dalej, a ilu To, jak to ładnie mówił klasyk, po prostu paliezne idioty, czyli ludzie, którzy są tymi właśnie przydatnymi czy pożytecznymi idiotami, którzy realizują czyjeś cele, realizują cele państw poważnych kosztem państwa własnego. Państwa, któremu wtedy pozostaje wyłącznie niestety status państwa z grupy tych pozostałych, niekoniecznie poważnych. Chciałbym mieć Polskę, która jest państwem poważnym, która dba o interes mój jako Polaka, o interes mieszkańców Polski, nawet tych pochodzących z innych krajów i przede wszystkim takiego państwa, które dba o swoją przyszłość, o ciągłość idei narodowej, o ciągłość tego, żeby Polakom chciało się tą Polskę wspierać, żeby Polakom chciało się wobec tej Polski mieć długoletnie plany i plany realizować na co dzień. Nie da się tego osiągnąć, nie wymieniając tego garnituru ludzi w polityce. Na temat tego, jak to zrobić, rozmawialiśmy już przed wyborami, będziemy rozmawiać jeszcze pewnie wielokrotnie, ale moim zdaniem zacząć trzeba już. Już teraz, w ciągu najbliższych dosłownie dni, trzeba zacząć się nawzajem wyszukiwać, sieciować, spotykać, tak żeby wcześniej czy później było z kogo, było z czego stworzyć polską partię obywatelską, niezależną od tych wszystkich nazwisk zeszmaconych przez wiele lat od czasów Magdalenki. Tego wam wszystkim i sobie sam życzę. Trzymajcie się ciepło, pozdrowienia z lasu pod Paczkowem. Ja lecę na spotkanie do Wagnerówki, gdzie dzisiaj mam wystąpienie, a wam wszystkim życzę bardzo dobrego dnia, bardzo dobrego wieczoru, czy jakiegokolwiek tam innego kawałka doby, w którym akurat mnie oglądacie. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.